Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Erich Maria Remarque. Czas życia i czas śmierci. Przełożył Juliusz Strojnowski. Czyta Krzysztof Gosztyła. Dla P.G. Rozdział pierwszy. Śmierć inny miała zapach w Rosji niż w Afryce. W Afryce, pod ciężkim ostrzałem angielskiej artylerii, zwłoki także długo nieraz leżały między liniami niepogrzebane, ale słońce operowało szybko. Nocą wiatr przynosił ckliwy, duszący i ciężki zaduch, trupy pęczniały od gazów i unosiły się w świetle obcych gwiazd niesamowicie, jakby jeszcze walczyły w milczeniu bez nadziei, każdy z osobna. Ale już następnego dnia zaczynały się kurczyć, tulić do ziemi, nieskończenie zmęczone, jakby chciały się w niej ukryć. A gdy później je zabierano, były lekkie i wysuszone. Z tych zaś, które gdzieś znajdowano po tygodniach, pozostawały niemal tylko szkielety klekocące w zbyt obszernych nagle mundurach. To była sucha śmierć. W piasku, słońcu i wietrze. W Rosji śmierć była mazista i cuchnąca. Padało od wielu dni. Śnieg tajał. Przed miesiącem pokrywał jeszcze wszystko, przeszło dwumetrową warstwą. Zniszczona wieś, która początkowo zdawała się składać jedynie ze zwęglonych dachów, wyrastała teraz bezgłośnie z obsuwającego się śniegu, co noc o kawałek wyżej. Ukazały się gzymsy okien, kilka nocy później framugi drzwi, potem schodki wiodące w zmurszałą biel. Śnieg tajał i tajał, a spod niego wyłaniały się trupy. Były to stare trupy. O wieś walczono kilka razy w listopadzie, w grudniu, w styczniu i teraz w kwietniu. Zdobywano ją i opuszczano, i znów zdobywano. Nadciągnęły zamiecie śnieżne i zawiały zwłoki. W ciągu godziny nieraz tak głęboko, że sanitariusze wielu nie mogli już odnaleźć. Aż wreszcie każdy niemal dzień pokrywał spustoszenie nową warstwą bieli, jak pielęgniarka przykrywa zakrwawione łóżko białym prześcieradłem. Najpierw wyłoniły się styczniowe trupy. Leżały najwyżej. Nastąpiło to na początku kwietnia. Wkrótce potem, gdy śnieg zaczął się obsuwać, ciała ich były sztywne i zamarznięte, a twarze niby z szarego wosku. Pochowano je jak deski. Na wzniesieniu za wsią, gdzie śnieg nie leżał tak wysoko, odgarnięto go i wyrąbano zamarzniętą ziemię. Była to uciążliwa praca. Pochowano tylko Niemców. Rosjan rzucono do otwartej szopy. Gdy mróz zelżał, zaczęli cuchnąć. Kiedy zaś odór stał się nie do zniesienia, trupy przysypano śniegiem. Nie warto było ich grzebać. Zdawano sobie sprawę, że wsi nie da się utrzymać długo. Pułk znajdował się w odwrocie. Nadciągający Rosjanie sami będą mogli pochować swych zabitych. Przy grudniowych trupach znaleziono broń należącą do poległych w styczniu. Karabiny i granaty ręczne zapadły się głębiej niż ciała, nieraz także i hełmy. Tym trupom łatwiej było wyjąć spod munduru znaki rozpoznawcze. Topniejący śnieg zmiękczył sukno. Otwarte usta wypełniała woda, jak u topielców. Niektórym odtajały już kończyny, gdy zwłoki odnoszono, były jeszcze sztywne, ale tu i ówdzie dyndała zwisająca ręka, jakby dawała znaki, przeraźliwie obojętnie i niemal plugawie. Gdy leżeli w słońcu, u wszystkich najpierw tajały oczy, traciły swój szklany połysk, a źrenice mętniały. Lód w nich topniał i powoli wypływał, jakby płakali. Nagle znów chwycił silny mróz i trzymał przez kilka dni. Śnieg zeskorupiał w lód i przestał opadać, ale potem na nowo powiał zgniły, parny wiatr. Początkowo widać było tylko szarą plamę w więdnącej bieli. W godzinę później pojawiła się kurczowo wyciągnięta ręka. — Jeszcze jeden tam leży — odezwał się Zaur. — Gdzie? — spytał Immerman. — Tam, przed cerkwią. Spróbujemy go wykopać? — A po co? Wiatr sam go wygrzebie. Śnieg jest tam jeszcze głęboki, co najmniej na 1 lub 2 metry. Ta przeklęta wieś leży niżej, aniżeli wszystko dokoła. Czy koniecznie chcesz, żeby ci się lodowata woda nalała do butów? Na pewno, że nie. Zaur spojrzał w stronę kuchni. Wiesz może, co dostaniemy dziś do żarcia? Kapustę. Kapustę z wieprzowiną, kartoflami i wodą. No, z tą wieprzowiną to oczywiście bujda. No, kapusta, wiadomo. Już po raz trzeci w tym tygodniu. Zał rozpiął spodnie i zaczął się załatwiać. Przed rokiem to jeszcze z całym wielkim łukiem, oświadczył rozgoryczony. Ostro, po wojskowemu, jak się należy. Bo dobrze się czułem. No, pierwszorzędne żarcie, marsz naprzód codziennie tyle a tyle kilometrów. I myślałem, że wkrótce to będę znów w domu. A teraz tu sikam jak cywil, smutnie i bez przyjemności. Immerman wsunął rękę pod mundur i drapał się leniwie. A mnie by tam nie obchodziło jak szczam, bylebym tylko znowu był cywilem. Mnie też, ale wygląda na to, że wiecznie pozostaniemy żołnierzami. No racja, bohaterowie do zasranej śmierci. Tylko esesowcy szczają jeszcze wielkim łukiem. Zaul zapiął spodnie. Mogą sobie na to pozwolić. My odwalamy brudną robotę, a te dranie zagarniają całą chwałę. My walczymy 2-3 tygodnie o jakieś przeklęte miasto, a ostatniego dnia przychodzi SS i zwycięsko wkracza przed nami. No, a przy tym jakie mają zaopatrzenie? Zawsze najgrubsze płaszcze, najlepsze buty i największe kawały mięsa. Immerman uśmiechnął się złośliwie. No, teraz SS także już nie zajmuje miast. Teraz i oni się cofają, tak samo jak my. No nie tak jak my, bo my nie palimy i nie rozstrzeliwujemy każdego, kogo złapiemy. Immerman przestał się drapać. Co się z tobą dzieje? Spytał zaskoczony. Co nagle, ludzkie uczucia? Uważaj, żeby cię Steinbrenner nie usłyszał, bo szybko wylądujesz w karnej kompanii. No popatrz, śnieg przed cerkwią się zapadł. O, teraz to widać już kawałek ramienia. Zał spojrzał w tamtą stronę. Jeżeli dalej tak będzie topniało, to jutro te zwłoki zawisną na jakimś krzyżu, a leżą na odpowiednim miejscu, akurat na cmentarzu. To tam jest cmentarz? Ano chyba. A co, już zapomniałeś? Staliśmy tu przecież w czasie naszej ostatniej ofensywy w końcu października. To nie byłeś wtedy z nami? Nie. A gdzie byłeś? W szpitalu? W karnej kompanii. Zał gwizdnął przez zęby. Karnej kompanii, do diabła? A za co? Były komunista. Co? I oni cię wypuścili? A to jakim cudem? Człowiek ma szczęście. Jestem dobrym mechanikiem. Widać, bardziej potrzebują mnie tutaj niż tam. Ano możliwe, no ale jako komunista i w dodatku tu, w Rosji? Że też nie wysłali cię gdzie indziej. Zaue spojrzał na Immermana z nagłą podejrzliwością. Immerman uśmiechnął się ironicznie. Nie bój się, nie zostałem szpiclem. I nie zamelduję o tym, co powiedziałeś o SS, bo to miałeś na myśli, prawda? Ja? Bynajmniej. Nie, nie przyszło mi to nawet do głowy. Zauer sięgnął po menażkę. O, przyjechała już kuchnia polowa. A prędko, bo dostaniemy same pomyje. Ręka rosła i rosła. Wydawało się, że to nie śnieg taje, lecz właśnie ręka wyrasta powoli z ziemi, jak jakaś widmowa groźba lub wołanie o pomoc. Dowódca kompanii przystanął. Co to jest? No pewnie jakiś Iwan, panie poruczniku. Rach popatrzył uważniej. Z daleka można było rozpoznać kawałek spłowiałego rękawa. To nie Rosjanin. Feldwebel Mücke poruszał palcami w butach. Nie znosił swego dowódcy. Wprawdzie stał przed nim wyprężony jak struna, karność przede wszystkim. Aby jednak zaznaczyć swoją pogardę, niewidocznie poruszał palcami w butach. Głupie bydle, pomyślał. Bałwan. Trzeba go wydobyć, powiedział Rahe. Wedle rozkazu. Postawcie do tego od razu kilku ludzi. Nie jest to piękny widok. Mazgej, pomyślał Mücke. Gówniarz. Widok mu się nie podoba, jakby to był pierwszy trup, którego widzimy. To niemiecki żołnierz, odezwał się Rahe. Wedle rozkazu, panie poruczniku. Ale od 4 dni znajdujemy tylko Rosjan. Każcie go wydobyć, wtedy zobaczymy, co to za jeden. Rahe zawrócił do swojej kwatery. No to zarozumiała małpa, pomyślał Mücke. Ma piec, ciepły dom, a na szyi dynda mu krzyż rycerski, a ja nie mam nawet żelaznego krzyża pierwszej klasy. Choć zasłużyłem na to chyba nie mniej niż on na swoją blaszaną rupiciarnię. Zauer! Krzyknął. Immerman! Chodźcie tutaj! I weźcie ze sobą łopaty. Jest tam jeszcze kto? Grebe! Hirschland! Berning! Steinbrenner! Obejmiecie komendę! Widzicie tę rękę? Wykopać i pochować, jeżeli to Niemiec. No założyłbym się, że to nie nasz. Steinbrenner przyczłapał powoli. No założymy się? Spytał. Miał wysoki chłopięcy głos i bezskutecznie usiłował mówić basem. O ile? Mücke zawahał się. 3 ruble, powiedział po chwili. 3 ruble okupacyjne. 5. Poniżej 5 się nie zakładam. Zgoda, niech będzie 5, ale gotówką. Steinbrenner zaśmiał się. Jego zęby zabłysły w bladym słońcu. Miał 19 lat. Blond włosy i twarz gotyckiego anioła. Naturalnie, że gotówką. A jakżeby inaczej? Mücke nie bardzo lubił Steinbrennera, ale się go bał i wolał być ostrożny. Steinbrenner przyszedł z SS. Miał złotą odznakę Hitlerjugend. Należał wprawdzie do kompanii, ale wszyscy wiedzieli, że jest donosicielem i szpiclem gestapu. No dobrze, już dobrze. Mücke wyciągnął z kieszeni papierośnicę z wiśniowego drewna. Na wieczku wypalony był wzór w kwiaty. Zapalisz? A no pewnie. Steinbrenner, Führer nie pali, odezwał się niedbale Immerman. Stulpysk! Sam stulpysk, ty bękarcie! Widać, zbyt dobrze ci się powodzi. Długie rzęsy Steinbrennera uniosły się w górę. Spojrzał z ukosa na Immermana. Zapomniałeś już o wszystkim, co? Immerman zaśmiał się. Tak łatwo nie zapominam, Max. Wiem, co masz na myśli, ale i ty nie zapominaj, co ja powiedziałem. Führer nie pali. Tylko tyle. Mam na to 4 świadków, a Führer naprawdę nie pali. I wszyscy o tym wiedzą. No to dosyć już tego ględzenia, przerwał Mücke. Weźcie się do kopania. Rozkaz dowódcy kompanii. No to jazda. Steinbrenner zapalił papierosa, którego mu dał Mücke. A odkąd to wolno palić na służbie? Spytał Immerman. To nie służba, Mejka był wyraźnie zirytowany.
Przestańcie wreszcie gadać i wykopcie tego Rosjanina. Hirschland, wy też.
Hirschland zbliżył się. Na jego widok Steinbrenner zarechotał.
Wykopywanie trupów to w sam raz robota dla ciebie, Izak. To dobrze to zrobi twojej żydowskiej krwi. Taka praca wzmacnia ciało i ducha. No jazda, bierz się do roboty.
Ja jestem w 3/4 Haryjczykiem, powiedział Hirschland. Steinbrenner dmuchnął mu dymem z papierosa prosto w twarz.
Tak ty uważasz. A w moim pojęciu jesteś ćwierć Żydem i tylko wspaniałomyślności Führera zawdzięczasz, że pozwolono ci walczyć ramię przy ramieniu z prawdziwymi niemieckimi żołnierzami. No jazda, wykop tego Ruska. Zbytnio już śmierdzi dla delikatnego nosa naszego porucznika.
To nie Rosjanin,
odezwał się Greber, który ułożył tymczasem pomost z desek i zaczął odgarniać śnieg z ramion i piersi trupa. Teraz widać było wyraźnie przesiąkły wodą mundur.
No nie Rosjanin?
Steinbrenner szybko i pewnie jak tancerz przebiegł po chwiejnych deskach i przykucnął obok Grebera.
A rzeczywiście, to niemiecki mundur, odwrócił się. Mike, to nie Rosjanin! Wygrałem!
Feldwebel zbliżył się ociężale. Spoglądał w głąb dołu, z którego brzegów powoli spływała woda.
Nic nie rozumiem, mruknął. Prawie przez cały tydzień znajdowaliśmy tylko Rosjan. No to widać jakiś z grudnia, tylko zapadł się głębiej.
Równie dobrze, może to być któryś z października, powiedział Greber. Wtedy nasz pułk tędy przechodził.
Bzdura! To żaden z naszych.
Owszem, no doszło tu wówczas do nocnego starcia. Rosjanie cofnęli się, a my musieliśmy zaraz iść dalej.
No słusznie, potwierdził Zauer. Bzdura! Nasze odwody na pewno znalazły i pogrzebały wszystkich poległych, na pewno.
A to wcale nie jest takie pewne. Pod koniec października była już nielicha śnieżyca, a my posuwaliśmy się wtedy jeszcze szybko naprzód.
Ty już drugi raz to mówisz.
Steinbrenner spojrzał przeciągle na Grebera.
No jeśli chcesz, to możesz to usłyszeć jeszcze raz. Wtedy przeszliśmy do przeciwnatarcia i posunęliśmy się o ponad 100 kilometrów. A teraz cofamy się, tak? Teraz wróciliśmy na to samo miejsce. Chcesz powiedzieć, że się cofamy, tak czy nie?
Immermann ostrzegawczo szturchnął Grebera.
No a może idziemy naprzód? Spytał Greber.
Po prostu skracamy front,
wtrącił Immermann, spoglądając szyderczo w twarz Steinbrennera.
Od roku już. Strategiczna konieczność, aby wygrać wojnę. Każdy o tym wie.
On ma pierścionek na palcu, powiedział nagle Hirschland.
Kopał dalej i odgarnął śnieg z drugiej ręki trupa. Mike nachylił się.
A rzeczywiście, nawet złoty, to ślubna obrączka.
Wszyscy spojrzeli w tę stronę. Strzeż się Steinbrennera, szepnął Immermann do Grebera. Przez tę świnię możesz stracić urlop. Zadenuncjuję cię jako defetystę. Czyha na takie okazje.
On tylko robi z siebie ważnego. Lepiej sam uważaj. Na ciebie jest jeszcze bardziej cięty.
A mnie tam wszystko jedno, i tak nie dostanę urlopu.
To odznaki naszego pułku,
zawołał Hirschland, rozgrzebując śnieg rękami.
A więc już na pewno nie Rosjanin, co?
Steinbrenner wyszczerzył zęby do Feldwebla.
A nie, nie Rosjanin,
przyznał gniewnie Mike.
No to dawaj 5 rubli. Szkoda, że nie założyliśmy się o 10. Nie mam przy sobie pieniędzy. A gdzie je chowasz, w banku? No jazda, dawaj forsę.
Mike z wściekłością spojrzał na Steinbrenner, wydobył zawieszoną na piersi sakiewkę i odliczył pieniądze.
Pechowy dzień do diabła!
Steinbrenner schował wygraną. Greber nadal pomagał Hirschlandowi odgrzebywać trupa.
Zdaje się, że to Rajke, powiedział nagle. To podporucznik Rajke z naszej kompanii. Spójrzcie na naramienniki, a tu u prawej ręki brak mu kawałka palca. Bzdura! Rajke był raniony i odesłano go na tyły. Tak nam później powiedziano. No a jednak to Rajke. Odgarnijcie mu śnieg z twarzy.
Greber i Hirschland kopali dalej.
I ostrożnie z łopatą,
zawołał Mike.
Nie rozwalcie mu głowy.
A on już i tak nic nie czuje, powiedział Immermann.
Stul pysk, ty komunisto! Tu spoczywa niemiecki oficer, który padł na polu chwały.
Spod śniegu wynurzyła się twarz Była mokra i robiła osobliwe wrażenie. W oczodołach pełno jeszcze było śniegu, jakby rzeźbiarz nie zdążył wykończyć maski i pozostawił ją ślepą. Między sinymi wargami mocno błyszczał złoty ząb.
— Nie mogę go poznać — mruknął Mike. — No to na pewno on. No wtedy straciliśmy tylko tego jednego oficera. Wytrzyjcie mu oczy.
Greber zawahał się. Po chwili delikatnie zmiótł śnieg rękawiczką.
To on,
powtórzył. Mike był wyraźnie podniecony. Sam objął teraz komendę. Ponieważ chodziło o oficera, uważał, że powinna się tym zająć wyższa szarża.
Podnieście go! Hirschland i Zała, za nogi! Steinbrenner i Berning za ręce. Greber, uważajcie na głowę. Tylko jednocześnie. Raz, dwa, hop!
Zwłoki poruszyły się.
Jeszcze raz. Raz, dwa, hop!
Zwłoki poruszyły się znowu. Spod nich, ze śniegu, dobiegło jakby głuche westchnienie. To ze świstem wdarło się tam powietrze.
Panie Feldfeblu! Krzyknął nagle Hirschland. Noga odpada!
W istocie but się obsuwał. Ciało przegniło w skórzanej cholewie i rozpadało się teraz.
— To puśćcie! Opuśćcie go z powrotem!
— wrzeszczał Mike. Ale było już za późno. Zwłoki wyśliznęły się i but pozostał w ręku Hirschlanda.
— A czy jest tam w środku noga?
— zapytał Immerman.
— Odstawcie but na bok i kopcie dalej!
— krzyknął Mike do Hirschlanda.
— Kto mógł przypuszczać, że on już tak przegnił? A wy, Immerman, bądźcie cicho! Trzeba mieć szacunek dla śmierci.
I Merman spojrzał na Mikego zdumiony, ale zamilkł. W kilka chwil później odgarnęli resztę śniegu wokół ciała. W mokrym mundurze znaleźli portfel z dokumentami. Pismo, choć zamazane, dało się jeszcze odcyfrować. Greber miał rację. To był podporucznik Reich, który na jesieni dowodził plutonem w ich kompanii.
Musimy o tym natychmiast zameldować. — powiedział Mike. — Zostańcie tu, zaraz wrócę.
Ruszył w stronę domu, w którym mieszkał dowódca kompanii. Był to jedyny budynek w niezłym stanie. Przed rewolucją mieszkał tu chyba Pop. Rahl siedział w dużej izbie. Mike spojrzał nienawistnie na wielki rosyjski piec, w którym płonął ogień. Na przypiecku spał owczarek dowódcy. Feldfebel złożył meldunek i Rahl wyszedł razem z nim. Podporucznik długo przyglądał się zwłokom Rajkego.
Zamknijcie mu oczy, powiedział wreszcie. Kiedy nie da rady, panie poruczniku, odparł Greber. Powieki już przegniły, urwą się.
Rahl spojrzał w stronę zrujnowanej cerkwi.
Zanieście go na razie tam. Czy mamy trumnę? No, mieliśmy kilka na szczególne okazje, ale zostawiliśmy, meldował Mike. Zdobyli je Rosjanie. Mam nadzieję, że im się przydadzą.
Steinbrenner zaśmiał się. Rahl nawet się nie uśmiechnął.
Czy można by sklecić jakąś trumnę? No, za długo to potrwa, panie poruczniku, odpowiedział Greber. Ciało już się rozpada. Zresztą we wsi nie ma odpowiedniego drewna.
Rahl skinął głową.
Złóżcie go więc na płachtę brezentową. Zostanie w niej pochowany. Wykopcie grób. I zbijcie krzyż.
Greber, Zauer, Immerman i Berning zanieśli rozpadające się zwłoki do cerkwi. Za nimi szedł, ociągając się, Hirschland z butem, w którym tkwiły szczątki nogi.
— Feldfebel Mike?
— odezwał się Rahl.
— Tak jest, panie poruczniku. — Przyślą nam dzisiaj czterech schwytanych partyzantów rosyjskich. Jutro rano mają być rozstrzelani. Nasza kompania dostała taki rozkaz. Spytajcie w waszym plutonie, kto pójdzie na ochotnika, jeżeli nikt się nie zgłosi. Kancelaria wyznaczy ludzi.
Tak jest, panie poruczniku.
Diabli wiedzą, dlaczego akurat my musimy to robić. Zresztą w tym bałaganie...
Melduje się na ochotnika,
powiedział Steinbrenner. Dobrze, twarz Rahego pozostała bez wyrazu. Wykopaną w śniegu dróżką zawrócił do domu. Z powrotem do swojego pieca, pomyślał Mike. Co za mazgaj. Wielka mi rzecz. Rozstrzelać kilku partyzantów, tak jakby oni nie rozwalali setkami naszych towarzyszy.
No jeżeli Rosjanie przyjdą wcześniej, mogliby od razu wykopać grupy dla Rajkego, rzekł Steinbrenner.
Nie będziemy mieli z tym roboty. Odwalą wszystko za jednym zamachem, co? Panie Feldfeblu?
Niech i tak będzie.
Mejkego żółć zalewała belferska dusza, pomyślał o swoim dowódcy. Chuda szczapa w rogowych okularach, poruczniczyna jeszcze z pierwszej wojny. Teraz też nie dochrapał się awansu. Dzielny, to prawda. Któż z nas nie jest dzielny? Nie ma jednak natury wodza.
Co sądzicie o Raem?
Zwrócił się do Steinbrennera. Ten spojrzał na niego zdziwiony.
To nasz dowódca kompanii.
Zgoda, ale poza tym.
Poza tym? Co poza tym?
Nic,
burknął Mikkel.
Dosyć głęboko?
Spytał najstarszy Rosjanin. Był to mężczyzna lat około 70, z brudną siwą brodą i ciemno-niebieskimi oczami. Mówił łamaną niemczyzną.
Stul pysk, bolszewiku! Mów tylko wtedy, kiedy się pytają!
Warknął Steinbrenner. Był bardzo ożywiony. Wzrokiem śledził kobietę, która znajdowała się wśród partyzantów. Była młoda i krzepka.
Głębiej,
powiedział Grebler. Pilnował jeńców razem ze Steinbrennerem i Zauerem.
A dla nas?
Spytał znów Rosjanin. Steinbrenner przyskoczył szybko i zwinnie i z całej siły uderzył go na odlew w twarz.
Powiedziałem ci już, dziadku, że masz zamknąć pysk. Co ty sobie wyobrażasz?
Tu nie jarmark.
Uśmiechnął się. W jego twarzy nie było złości. Malowało się na niej jedynie zadowolenie, jakie widać czasem u dziecka, gdy znęca się nad schwytaną muchą.
Nie, ten grób nie jest dla was,
odparł Grebel. Rosjanin nawet nie drgnął. Stał spokojnie i tylko patrzył na Steinbrennera. Ten również go obserwował. Twarz mu się nagle zmieniła, była teraz napięta i czujna. Przypuszczał, że Rosjanin rzuci się na niego i czekał tylko na pierwszy odruch. Nie miałoby wielkiego znaczenia, gdyby go teraz zastrzelił. Ten człowiek i tak został skazany na śmierć. I nikt by nawet nie spytał, czy Steinbrenner działał w obronie własnej, czy nie. Dla niego jednak nie było to obojętne. Grebber zastanawiał się, czy prowokowanie Rosjanina było dla Steinbrennera tylko pewnego rodzaju sportem, czy też tkwiła w nim jeszcze resztka jakiejś dziwacznej pedanterii, która kazała mu szukać pretekstu, aby i morderstwo miało pozór legalności. Zapewne chodziło o jedno i drugie. O jedno i drugie równocześnie. Grebber nieraz już zdołał to zaobserwować. Rosjanin nie poruszył się. Krew ciekła mu z nosa i wsiąkała w brodę. Grebber rozmyślał, jakby on sam postąpił w podobnej sytuacji. Czy rzuciłby się na wroga, wiedząc, że czeka go natychmiastowa śmierć? Czy też przyjąłby wszystko spokojnie w zamian za kilka godzin, za jeszcze jedną noc życia? Sam nie wiedział. Rosjanin powoli schylił się i sięgnął po kilof. Steinbrenner cofnął się o krok. Był gotowy do strzału, ale Rosjanin nie wyprostował się. Znów zaczął kopać na dnie dołu. Steinbrenner uśmiechnął się szyderczo.
Kładź się,
rozkazał. Rosjanin odstawił kilof i położył się w dole. Leżał bez ruchu i tylko kilka grudek śniegu spadło na niego, gdy Steinbrenner podszedł do grobu.
Dosyć długi?
Spytał Steinbrenner Grebera.
No chyba tak. Rajke nie był wysoki.
Rosjanin spojrzał w górę. Miał szeroko otwarte oczy. Wydawało się, że to błękit nieba w nich się odbija. Broda wokół jego ust falowała lekko przy oddychaniu. Przez chwilę jeszcze Steinbrenner spoglądał na niego z góry.
Raus!
Zawołał wreszcie. Rosjanin wygramolił się z dołu. Mokra ziemia oblepiła mu kaftan.
No dobrze,
— powiedział Steinbrenner, spoglądając na kobietę.
— A teraz pójdziemy kopać groby dla was. Nie muszą być tak głębokie, nic się nie stanie, jeśli was latem lisy zeżrą.